Radio Kraków Kultura.
Georgina Grybos, Radio Kraków Kultura i Radio Kraków. I kolejna audycja Dobre Książki. Katarzyna Kobylarczyk, która absolutnie jest ciałem w studiu Radia Kraków Kultura. Dzień dobry.
Dzień dobry, ja pełnym ciałem, tak.
Pełnym. I Barbara Sadurska, która jest na łączach, w dodatku całkiem daleko. Dzień dobry.
Dzień dobry, ja jestem w Radiu Kraków Kultura pełnym sercem. Natomiast ciało moje jest w Budapeszcie na rezydencji literackiej.
Tak, rezydencja literacka. Powiedz mi tak bardzo szybciutko, a w zasadzie nam, czy jest ci tam dobrze?
Przewspaniale. Miasto jest przepiękne. Mam wszystkie warunki do tego, żeby pisać i właśnie to naprawdę robię.
No to chyba tego oczekujemy, kiedy pytamy o rezydencje literackie, więc dla tych instytucji i dla tych decydentów, którzy zastanawiają się lub wahają, czy warto otwierać kolejne programy, albo czy warto dołączać do programów, które oferują rezydencje literackie, to ja myślę, że takie sformułowania są najlepszym dowodem na to, że po prostu warto. Kasia kiwa głową.
Ja bym bardzo chciała, ja po prostu bardzo zazdroszczę, więc do tych decydentów to ja się mogę uśmiechać.
Oby było takich rezydencji jak najwięcej. Ta jest wyjątkowa, bo trwa aż 3 miesiące, ale naprawdę mogą być krótsze, bo one też pozwalają posunąć pracę literacką naprzód. To jest bezcenne.
Mm-hmm. Proszę Państwa, ja krótko przypomnę, że rozmawiają ze mną, ale też z Państwem dzisiaj dwie fantastyczne pisarki. Mimo że parają się wieloma różnymi działaniami wokół, co też warto podkreślić w kontekście na przykład właśnie wspierania pola literackiego, no to jednak wydały na świat wspaniałe dzieci w postaci nagradzanych, docenianych i komentowanych książek, zarówno non-fiction, jak i w przypadku Barbary Sadurskiej książek w formie fiction również dla dzieci. Natomiast nie wywołuje tytułów i nie wywołuje całej waszej drogi literackiej, choć może powinnam, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak człowiek się dzieli, w jakim czasem wydaniu występuje, bo dziś do studia i na łącza sprowadziła nas Szkoła Pisania w Nowej, warsztaty pisarsko-reporterskie. Wydarzenie, do którego Państwo wciąż do 7 do północy, do 7 września możecie się zgłaszać. No ale trochę oddam Wam teraz głos, już się tak nie będę zagadywać, żebyście powiedziały, jak narodziła się ta idea, dlaczego jest w Nowej i dlaczego uważacie, że jest potrzebna.
Od razu się odzywam, bo ten pomysł narodził się w mojej głowie. Nie chcę powiedzieć, że w chorej, ale czasem mój mózg pracuje, także ja nie wiem, co z tego dalej wyniknie. Pomysł szczątkowy i pierwotny był taki, że wymarzyłam sobie, że spotkam się z Katarzyną Kobylarczyk na warsztatach i wspólnie je poprowadzimy. Do tej myśli doprowadziły mnie dwie rzeczy. Po pierwsze, obie pracujemy w studium literacko-artystycznym na UJ-cie i prowadzimy warsztaty. I ja od moich studentów wiem, że są bardzo zadowoleni z pracy z Kasią. Natomiast druga myśl jest, boję się użyć słowa perwersyjna, ale naprawdę taka jest. Wyobraziłam sobie, że spotyka się Kapuściński z Gombrowiczem w Nowej Hucie.
To ja Państwu rozwikłam sytuację, dlaczego Gombrowicz z Kapuścińskim, bo być może część z Państwa nie wie, ale mówiąc o tym, że pisarki, z którymi dzisiaj rozmawiam, są nagradzane, absolutnie są nagradzane, ponieważ nagrodę imienia Kapuścińskiego zgarnęła Katarzyna Kobylarczyk, a laureatką nagrody Gombrowicza jest Barbara Sadurska.
I jak sobie wyobraziłam, że oni by się tam spotkali i robili miny, to nie mogłam tą myślą się nie podzielić z Kasią Kobylarczyk i tak od słowa do słowa zaczęłyśmy snuć marzenia na początku, a potem plany, że może mogłybyśmy poprowadzić razem warsztaty. No i w tym momencie wkraczają księgarze z księgarni Kafe
Nowa. Ja myślałam, że Katarzyna Kobylarczyk wkracza, która mówi tak, Barbaro, tak, zrobimy to razem.
To ja już ją wcześniej przyszpiliłam i ona już wcześniej powiedziała, że tak. Natomiast nasze plany ukonstytuowały się i nabrały, no właśnie, ciała. Dzisiaj już o ciele była mowa 2 razy za sprawą Jacka Dargiewicza i Agnieszki Dargiewicz z księgarni Kafenowa.
Ty
Tak to
cieszyłaś.
wyglądało, Kasiu?
Tak, to wyglądało, bo ja w ogóle uważam, że ten Gombrowicz z Kapuścińskim to jest tylko pewne niedopatrzenie, że oni się w tej Nowej Hucie nie spotkali nigdy, bo Kapuściński w Nowej Hucie był, jest autorem fantastycznego reportażu. To też jest prawda o Nowej Hucie, który do tej pory wałkujemy w dzielnicy na wszystkie możliwe strony. Ale w ogóle ta huta zawsze miała taką tradycję, bardzo silną tradycję literacką. Ona oczywiście została przyćmiona przez dymy z kominów i inne skojarzenia z Nową Hutą, które ma teraz Kraków i które ma
Tak.
Polska. Ale ja sobie zrobiłam w głowie taki szybki przegląd nazwisk, które publikowały o Nowej Hucie. No i tu od Janusza Rożko przez Tadeusza Konwickiego, który osobiście sypiał w hotelu robotniczym w Nowej Hucie i łopaty wbijał w naszą nowohucką ziemię. No Mrożek, no Kapuściński, no to by długo wymieniać. Więc ta huta jest jakimś zaczynem literackim.
A przynajmniej możemy tak myśleć i mówić.
Możemy taką propagandę uprawiać, ja z chęcią. I myślę sobie, że wciąż mamy wielu nowochódzkich pisarzy. Ja nie wiem, czy oni się tak identyfikują. Ja się tak identyfikuję. I w związku z tym, czemu nie pociągnąć tego dalej?
To ja może tak bardzo na świeżo będę chwalić a propos nowochucianek, które zgarniają nagrody, ponieważ jesteśmy świeżo po Nagrodzie Literackiej Gdynia.
Ela Łapczyńska dostała nagrodę Konrada za
Tak.
Bestiariusz Nowochucki, a teraz ja nie miałam żadnych wątpliwości, że Mowa chleba to jest książka warta wszystkich nagród. To jest znakomita powieść. Jeśli bym miała polecać do czytania, to przede wszystkim to nazwisko, ten tytuł. I ogromnie się cieszę, bo to rzeczywiście jest najświeższa sprawa. Teraz, bodajże wczoraj, ogłoszono siódemkę do nagrody Nike, ale z nagród takich już stwierdzonych, no to mamy to.
Tak, my Elce dajemy nowochódzkie obywatelstwo.
Dajecie.
Tak, dajemy.
Podgórskie też. Podgórskie też, to
Dobra.
jest też Podgórzanka. Ja jestem z Podgórza, nie jestem z Nowej Huty, ale uwielbiam jeździć i na rowerze i biegać do Nowej Huty i tam bywać, bo tam jest zielono i tam jest pięknie. I w
Słuchajcie.
ogóle tam się świetnie pisze.
Słuchajcie, porzućmy na chwilę, bo zaczniemy wymieniać wszystkich ludzi, którzy piszą nieopodal Radia Kraków, a za chwilę przeniesiemy się na Planty, a w zasadzie to po drodze jeszcze miniemy Park Szymborski i tak w Krakowie można by było spędzić parę dobrych audycji, żeby opowiedzieć, jak te nitki możemy ciągnąć literackie.
Ja jeszcze mogę dorzucić parę wątków z Budapesztu.
Nie. To zupełnie osobna audycja będzie na temat 3 miesięcy spędzonych w Budapeszcie, żeby więcej osób ci zazdrościło, nie tylko Katarzyna
Nie, żeby mi
Kobylarczyk.
zazdrościło, tylko żeby więcej osób aplikowało na takie rezydencje i żeby więcej osób z nich korzystało.
Dobrze. To tak zrobimy. Natomiast 13-14 września, 27-28 września, miejsca podane 2, czyli Kafe Nowa Księgarnia i Klub Kombinator. Tam będziecie się spotykać ze swoimi kursantami i kursantkami, ale przy okazji takiego tematu i takich spotkań wiecie, że musi paść pytanie, czy pisania można się nauczyć?
No to ja się czuję wywołana osobiście do odpowiedzi. Tak, można się nauczyć. I tu nawet nie chcę szermować tym takim trendem kursów creative writing w Stanach Zjednoczonych,
Tak,
ale
Stany.
to jest super popularne tam i przecież to nie jest tak, że wyłącznie czytadła i taka literatura pop stamtąd wychodzi, tylko tam naprawdę powstają książki, które odnoszą sukcesy literackie i mają dużą wartość. Więc można, ja też wychodzę z tego dziennikarskiego środowiska, gdzie tłuczono nam bardzo długo do głowy, że pisanie jest rzemiosłem. to dziennikarskie.
To drugie pytanie właśnie, tak, rzemiosło czy sztuka?
To dziennikarskie, to reporterskie, to reportażowe w dużej mierze jest rzemiosłem. Można się go nauczyć, a można się przynajmniej próbować uczyć. Mhm. I przy odrobinie dobrych chęci ja uważam, że to jest do osiągnięcia.
Basiu?
Stoję na bardzo podobnym stanowisku, tylko że nie mam doświadczenia dziennikarskiego i mogę mówić z mojej perspektywy. Uważam, że jest kilka obszarów bezcennych w grupach warsztatowych pisarskich. Mhm. Jedną z nich jest to, że odbijamy się w oczach innych podobnych nam osób. Piszemy na różne tematy, w różny sposób, różnymi stylami, ale jesteśmy najczęściej w podobnej potrzebie zobaczenia, czy mój tekst działa, co mhm. działa, co nie działa. I to, że dajemy sobie nawzajem feedback, że dajemy sobie nawzajem informację zwrotną, to jest bezcenne. Bo rzadko w życiu mamy możliwość sprawdzenia w praktyce, jak ten tekst działa. Czy to, co napisałam na warsztatach, to, co jest moim ćwiczeniem, tylko ćwiczeniem stylu, czy dialogu, czy opisu, miejsca, postaci, wydarzenia, czy to wywołuje ten efekt, który jest zamierzony. Mhm. Nie mamy do czynienia na co dzień z czytelnikiem, z czytelniczką, który naprawdę bierze naszą książkę i czyta i nie wiemy, czy to jest wciągające, czy nie. A tutaj czytamy to na głos i po pierwsze widzimy reakcję, a po drugie słyszymy później, co oni mówią, jakie pytania zadają, czego potrzebują więcej, albo co mówią, że było wow. I czy ja też bym tak chciała, nie? Albo mm-hmm. chciał. Więc to jest jeden obszar. A drugi obszar to jest wzmocnienie się. Jest tajemnicą Poliszynela, że osoby twórcze są bardzo wrażliwe, może nawet wysoko wrażliwe. I że bardzo łatwo zranić ego takich osób, że jesteśmy podatni na krytykę, uwewnętrzniamy ją i ona nas nie rozwija, tylko blokuje. I teraz, kiedy spotykamy się na warsztatach i pracujemy razem w atmosferze zrozumienia, no bo wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie i tak samo pracujemy. No, kiedy jestem na warsztatach, to pracuję tak samo z uczestnikami, jak po prostu pracujemy razem. I to jest niezwykle wzmacniające. Dzielimy się też pomysłami, jak dotrzeć do wydawców, co pisać, jak pisać, jaką rutynę przyjąć, co pomaga, co przeszkadza w pisaniu, od choćby na przykład rezydencje literackie. Tak? Mm-hmm. Na nasze warsztaty mogą się zapisać nie tylko osoby, które są przed debiutem. Mogą też przyjść oczywiście osoby, które chcą rozwijać się w jakimś kierunku, albo właśnie no, potrzebują odbicia w cudzych oczach, albo wsparcia, mhm. rady, innego oka, albo, no tak jak powiedziałam, wzmocnienia. Tak, rób to.
Mhm. Ja cię, Basiu, zatrzymam na chwilkę, bo powiedziałaś takie rzeczy, na które Państwu też chciałam zwrócić uwagę w kontekście innych rozmów, które znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, między innymi Arek Kowalik, który napisał debiutancką książkę Zbiór opowiadań wydanych przez wydawnictwo Ardrage, Dźwięki ptaków, powiedział w trakcie naszej zresztą rozmowy w tym studiu, w którym teraz jesteśmy, że wiele osób mówi, jak bardzo samotniczym zajęciem jest pisanie, podczas gdy on uważa, że absolutnie nie. Ponieważ to wszystko, co zostanie właśnie przeczytane przez inne osoby, te punkty, o które on się na przykład obawiał, że mogą nie zadziałać, albo są jakąś mielizną, kiedy dostaje feedback, że wiesz, w tym miejscu niekoniecznie, to on jakby utwierdza się w jakichś swoich intuicjach, jakimś niezadowoleniu, a być może przeciwnie, właśnie zadowoleniu z wykonanej pracy. Więc być może to jest też to, o czym ty, Basiu, powiedziałaś przed chwilą, a co faktycznie gdzieś wydaje mi się w tych rozmowach z pisarzami i pisarkami przenika, że to wcale nie jest takie wsobne, jak być może nam się wydaje. Nie wiem, Kasiu, jakie ty masz zdanie na ten temat?
Bo wydaje mi się, że funkcjonuje taki mit, że ten pisarz czeka, aż spłynie na niego ta wena, muza do niego przemówi. On wtedy siada i pisze takim...
Natchniony,
tak, to jest raz. A potem zanosi to skrupulatnie wydrukowane, przewiązane sznureczkiem wydawcy. Wydawca mówi ach i od razu przenosi to do drukarni. Więc to tak nie jest oczywiście i wszyscy, którzy cokolwiek z pisaniem mają wspólnego, wiedzą, że ten proces jest długi. I też nie jest tak do końca...
Raczej grupowy,
o tak, to dobre jest słowo, bo to jednak jest... Ja naprawdę nie lubię, kiedy się nie docenia wkładu korektorów, korektorek, redaktorek, redaktorów, osób, które siadają nad tym naszym tekstem i mówią, to nie, to wywalam. Ja miałam swoje ukochane, absolutnie ukochane zdania w strupie, które zostało mi powiedziane, że jednak trzeba by je usunąć. Ja się bardzo broniłam, ale po latach dostrzegam tego ogromną wartość. Więc ta praca pisarska, ona jest grupowa, zbiorowa. To jest jakieś dzieło, które zawdzięcza... No naprawdę, proszę, niech państwo otworzą tą drugą, trzecią, czwartą stronę okładki, zobaczą, ile ludzi pracuje nad książką. I to często jest głęboko idąca ingerencja, coś się komuś skreśla, coś się komuś zmienia, coś się komuś sugeruje, jakieś rozwiązanie fabularne, czy jakiś dodatkowy research, czy wątek, więc...
A właśnie, powiedziałaś, jakiś dodatkowy research. I teraz, kiedy sobie państwo znajdziecie w internecie, Kasia już się uśmiecha, bo to ja cię zatrzymuję, wiesz o tym, będziesz się teraz na pewno ty tłumaczyć, zanim Basię pociągniemy w kwestii prawnej za język. Ale mamy tutaj taki punkt, co cię czeka, praktyka researchu, dokumentacji i fact-checkingu. I tak sobie myślę, że kolejnym mitem to jest to, że w głowie autora czy autorki rodzi się jakiś świat, w który on sobie po prostu wpada i tak sobie pisze. A jeśli się wsłuchamy w historię pisarek i pisarzy, nie tylko non-fiction zaznaczę, ale również fiction, to mamy opowieści o tym, jak trzeba się na przykład zanurzyć w stare gazety, żeby znaleźć informację, że 13 maja samochód marki takiej i takiej przestał być produkowany, bo nagle się okaże, że sięgając do historii, wejdziemy właśnie na taką minę, że na przykład, hej, chwila, ale tych samochodów już się nie produkuje na przykład 4 lata. Oczywiście jest jakiś przykład z brzegu, który gdzieś tam mi się w głowie zaląkł, ale ten research to nie jest tylko domena dziennikarzy, czy reporterów, czy reportażystów.
Znaczy ja powiem bardzo krótko, bo to, że to jest, domena reportażystów, no to jest tak jakby wiadome, prawda?
My musimy, z nazwy.
No my musimy porozmawiać, pojechać, zobaczyć, dotknąć, przeczytać, bo inaczej nie wymyślimy, znaczy, no dobra, nie wchodźmy w to. I nie mamy z czego napisać tej prawdy, bo jednak reportaż jest pisaniem o prawdzie, o prawdziwych wydarzeniach. Ale ja chciałam w ogóle odbić piłeczkę do Barbary.
To jest niepokorna po prostu gościnie.
Nie, bo ja się lepiej czuję jako osoba zadająca pytania Basiu.
Ja wiem. Czekałam, aż pałeczka zostanie po prostu przejęta razem z mikrofonem. Dobrze, będę walczyć, proszę państwa. Nie dam się tak łatwo.
Tak to jest zapraszać do radia dziennikarkę.
Myślałam, że powiesz po prostu Katarzynę Kobylarczyk, byłoby łatwiej.
Ale
dobrze, Kasia, absolutnie dobrze. Przerywamy tę spiralę.
Pani Barbaro, proszę opowiedzieć o truskawkach.
O truskawkach w Łodzi?
O truskawkach w Łodzi.
O rety, to było niesamowite. Tak, to jest właśnie checking. To jest właśnie sprawdzanie informacji. Pisałam opowiadanie, które było oparte na wydarzeniach, na faktach, tak? Na historii prawdziwej. Z końca XIX i początku XX wieku wielka taka rodzina łódzkich potentatów straciła córeczkę i na początku matka i ojciec chcieli ufundować jej pomnik na cmentarzu, który miał bardzo dużo kosztować, miał być bardzo drogi. Natomiast doktor Jonasz
Ja ci nie pomogę.
Nie, nikt mi nie pomoże. Doktor i na J nazwisko, już nie pamiętam w tym momencie. W tej chwili mi wypadło z głowy.
No dobra,
do sprawdzenia. Tak, lekarz. Zaproponował im, żeby ufundowali szpital dziecięcy imienia Anny Marii. Teraz ten szpital jest imienia Korczaka. Ale i rzeczywiście oni to zrobili. I ja potrzebowałam, ponieważ pisałam opowiadanie, potrzebowałam informacji, kiedy ta córeczka ich umarła. I wymyśliłam sobie, że ponieważ ona umarła na zapalenie opon mózgowych, to że jadła wcześniej, to jest tam jakoś powiązane, że jadła truskawki i że służąca opowiada o tym, że już nawet truskawek z bitą śmietaną nie chciała jeść, miała wysoką gorączkę i kiedy przyszedł ten lekarz, to już się okazało, że to jest zapalenie opon mózgowych. Ta rodzina wyłożyła całą ulicę sianem po to, żeby tej córce nie przeszkadzał stukot dorożek konnych i kopyt konnych. I szukałam takiej informacji, kiedy ona umarła, no bo jeżeli umarła w grudniu, no to będę musiała zmienić, że jadła, nie wiem, tam jakieś migdały.
Mm-hmm.
I słuchajcie, znalazłam informację, pojechałam do Łodzi, byłam zaproszona jako na spotkanie autorskie. Poszłam na cmentarz, ale na cmentarzu była tylko data śmierci tej dziewczynki Anny Marii. I opowiadałam o tym dziewczynom z muzeum i one potem przysłały mi taką księgę łódzkich przedsiębiorców, tych łódzkich takich najbogatszych ludzi. I tam znalazłam, szukałam tej informacji. Ja szukałam tej informacji i patrzę, jest gazeta. Jest zwielokrotniona gazeta, ja nie poszłam do archiwum. Ja to dostałam w prezencie od osoby, która pracuje w muzeum. Była zwielokrotniona taka, wiecie, zdjęcie zrobione tej gazety i tam była informacja, kiedy będzie pogrzeb tej dziewczynki. Ten pogrzeb miał być tam, nie wiem, 16 czy 26 czerwca. To znaczy, że ona umarła w czerwcu. To znaczy, że ona mogła jeść truskawki.
A mogłaś to wymyślić?
Mogłam to wymyślić, ale ja to wymyśliłam. Szukałam potwierdzenia i znalazłam to potwierdzenie. Gdybym nie znalazła tego potwierdzenia, zanonimizowałabym to. To znaczy zmieniłabym to na to, że nawet nie zjadła tam, nie wiem, naleśników, bo naleśniki można robić przez cały rok, tak? Ale mnie strasznie zależało na tych truskawkach, zwłaszcza, że inni członkowie tej rodziny też umarli, też umierali w czerwcu. Znaczy latem. I matka tej dziewczyny zmarła 40 lat później, w sierpniu 39 roku. I służąca mówi, jak to dobrze, że ona umarła w sierpniu. Przecież ona by tego września nie przeżyła. Ale to sprawdzanie informacji, to szukanie jest ekscytujące. Ja aż wstałam z fotela. Nie widzicie tego, ale ja aż wstałam z fotela opowiadając o tym, bo mam takich historii kilka, które są po prostu uskrzydlające. Uwielbiam sprawdzać, szukać i potem dopasowywać te elementy opowiadania czy powieści, żeby do siebie pasowały. Natomiast wrócę do warsztatów. Bo tutaj uchylamy oczywiście rąbka naszego warsztatu pisarskiego. Natomiast ja jestem przykładem osoby, która dopiero na warsztatach uwierzyła, że może pisać. I właściwie gdyby nie warsztaty wydawnictwa Czarne w Banicy w 16 roku i gdyby nie ludzie, których tam spotkałam, i gdyby nie Piotr Siemion i Natasza Gerka, którzy byli prowadzącymi, to ja prawdopodobnie dalej bym pisała moje miniatury, które mi sprawiają ogromną przyjemność, ale nigdy z tym bym nie wyszła do ludzi.
I myślę, że nie jesteś odosobniona w tym doświadczeniu. Również nie jesteś odosobniona, jeśli chodzi o warsztaty czarnego, bo jesteś kolejną osobą, która o nich w taki sposób opowiada. Również o ciężkiej przeprawie, jaka się tam odbywa, bo jednak jest to proces i pewien rodzaj takiego poświęcenia wobec tekstu. To często słyszałam, ale to było w absolutnym, może nie zachwycie, ale świadomości szacunku tego, ile im dały te zajęcia i taki wyjazd. Kasia tak, patrzy na mnie takimi dużymi oczami. Ja nie wiem, czy ty chcesz coś powiedzieć?
Ja tylko powiem o warsztatach.
Ja nie byłam.
Że to była tak ciężka sprawa dla mnie i miałam tak bardzo wyparte to, że ja mogę siebie nazywać pisarką lub osobą twórczą, że żeby to przewalczyć, ja musiałam przeżyć coś w rodzaju zawału serca.
Basiu, ja ci przerwę, bo muszę ci powiedzieć, że popatrz, jaką drogę trzeba przejść, żeby bardzo świadomie teraz radzić komuś innemu. Przypomnę ci twoją wypowiedź, nie pamiętam już na jakim spotkaniu autorskim, na którym wspólnie byłyśmy, to powiedziałaś, gdzieś mi się miota w głowie, że cóż to jest za pytanie, czy jestem lub nie jestem pisarką. Pisarzem czy pisarką jest ten, kto po prostu siadł i napisał i pisze. On jest pisarzem, bo przecież pisze, o czym my rozmawiamy. Pamiętasz takie swoje stwierdzenie?
Pamiętasz.
Pamiętam,
ale to jest mój punkt dojścia, a nie wyjścia.
Tak, ale
tak, ja do tego stwierdzenia musiałam dojść naprawdę mocno pod górę, bo zupełnie inne przekonania zostały mi przekazane w sposób niewidzialny.
Kasiu?
A nie, ja chciałam tylko powiedzieć, że to rzeczywiście ten proces dochodzenia do tego, że się jest pisarzem, pisarką, twórcą, twórczynią, on rzadko kiedy jest taki samotny. To znaczy, to wracamy do tego, że to rzeczywiście ktoś musi podpowiedzieć, ktoś musi coś czasem, to czasem boli, ociosać. Ktoś musi popchnąć, powiedzieć tak, to jest dobre.
A uwierzyć to by było dobre określenie, czy zbyt duże?
Tak, uwierzyć w to, że jest... Że jest po co to robić, bo my z Basią mamy doświadczenie, mamy studentów na studium literacko-artystycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i ja mam taką praktykę, że czytamy teksty na bieżąco, to znaczy wyświetlamy sobie tekst na monitorze i ja w trybie live robię korektę tego tekstu, robię taką redakcję. I to jest proces, który może być bardzo, bardzo bolesny. To boli, no bo to, co się wydarło z tego serca i położyło na tej białej kartce, prawda, nagle zostaje pokazane szerokiej publiczności i nagle jeszcze jest na bieżąco, na żywo obrabiane. Ja nawet nie chcę powiedzieć krytykowane, bo to nie chodzi o krytykę. Chodzi o to, żeby z tego tekstu, który jest obiecujący, ciekawy, ma w sobie coś, co tam błyszczy, żeby to wydobyć, żeby pomóc to zrobić. Więc to, ja nie chcę powiedzieć, że to jest bezbolesne, ale to jest bardzo pomocne.
No i tutaj przychodzi mi na myśl znów skojarzenie z Gombrowiczem. Pamiętam takie spotkanie w willi Decjusza, podczas którego padło pytanie, a co by się stało, gdyby pierwsze opowiadania Gombrowicza nie spotkały się z tak miażdżącą krytyką środowiska, z którego się wywodził. Jakim byłby pisarzem Witold Gombrowicz, gdyby wtedy dostał coś innego, inną informację? Czy umiałby się tak wobec tego środowiska zdystansować? Czy byłby aż tak przewrotnie gombrowiczowski. Nie mam innego przymiotnika na określenie Gombrowicza. Nie wiem, a może wróciłby wtedy do Polski. A może został w Argentynie dlatego, że spotkał się z tym, z czym się spotkał. Nie wiemy tego, prawda? Bo to jest takie dywagowanie, jak wyglądałby życiorys, gdyby był inny. Pięknie to się odbywa na galach Nagrody Szymborskiej, gdy pani profesor Walas opowiada o alternatywnych, możliwych scenariuszach i życiorysach Wisławy Szymborskiej. Ale faktycznie to pytanie jest, co się dzieje z pisarzem, gdy jest za bardzo pogłaskany?
Ale Basia, my będziemy też czasem głaskać, prawda?
A nie, no ja głównie, bo ja jestem...
Ja głównie, bo ja szukam
tego, co działa i jestem zdania, że naświetlenie tego, co jest cenne w tekście, co tu się dobrego odbyło, jak to jest fajne, to sprawia, że to pączkuje i się rozrasta. Wychodzę z założenia, że nie ruguję słabych elementów, bo one same odpadną jak suche łuski. Tylko ja naświetlam i intensyfikuję to, co jest u danej osoby ciekawego, cennego, wartościowego, nie u osoby, tylko w tekście, przepraszam. U tej osoby, która napisała tekst i w tym tekście coś jest. Zawsze jest.
To ja was jeszcze tak przekornie troszkę zapytam, bo no nie możecie nam zrobić na antenie wykładu, prawda, i przeprowadzić warsztatów, bo one będą zarezerwowane dla tych z państwa, którzy się stawią 13 września na te zajęcia, ale ja bardzo głęboko wierzę, że wciąż może istnieć taki duet mistrz-mistrzyni, uczeń-uczennica. Naprawdę jestem o tym absolutnie przekonana. I tak się zastanawiam, bo na pewno z jakąś nadzieją, z jakąś myślą, z jakąś intencją będą przychodziły do was osoby piszące, czy chcące pisać, czy mające za sobą już na przykład jakiś wydany tekst. Ale zastanawiam się, z jaką intencją wy stawicie się na tych warsztatach, mimo że tak jak podkreślacie, obie macie doświadczenie takiej pracy z osobami studenckimi.
Z ciekawością przede wszystkim. To dla mnie to jest niesamowicie ciekawe, co interesuje teraz. Ale bo to ja może trochę to jest takie przewrotne, bo ja się nie nastawiam na to, że się zgłoszą sami młodzi ludzie. Ja sądzę, że
ale
to...
od tego zaczęłaś, prawda?
Tak,
teraz
się,
i momentalnie jakby taki pokoleniowy sznyt się uruchamia, prawda?
Sama się na tym złapałam, ale wiesz, tak naprawdę się nie nastawiam na to, że i to broń Boże nie jest skierowane wyłącznie do młodzieży. Wręcz przeciwnie, my powiedziałyśmy wprost od razu, że interesują nas osoby dorosłe, że chcemy pracować z osobami dorosłymi, które piszą albo chcą pisać. I dla mnie jest niesamowicie ciekawe, o czym. O czym chcą pisać, co ich interesuje, co je interesuje.
Ja się tak powstrzymałam też, wiesz, w kontekście tego PESEL-u, bo Basia Sadurska podkreśla, że ma późny debiut za sobą, prawda? Chociaż ja, wiesz, że zawsze się zżymam, ale to nie jest dwudziestolatka, która wypuszcza, prawda, jak, nie wiem, Dorota Masłowska jeszcze przed dwudziestką książkę, która robi zamieszanie. Basia Gawryluk, moja redakcyjna koleżanka, wspaniała dziennikarka, jeśli chodzi o pisanie książek dla dzieci i tłumaczenie tekstów, to też stosunkowo jest to późny czas, kiedy te teksty ujrzały światło dzienne w formie książki. Więc być może warto właśnie podkreślać to, że każdy, no bo trochę każdy dorosły może do was przyjść.
Oczywiście.
Tak. Każdy dorosły. I przychodzę na takie warsztaty zawsze z myślą o tekście. To znaczy... z taką intencją bardzo mocną i z czułą troską, z taką delikatnością, właściwie nie wiem jak nazwać to uczucie. Ja bardzo podmiotowo traktuję tekst. I to, że tekst ma być dobry, najlepszy, jak tylko autor może z niego wydobyć to, co jest najlepsze, to taki właśnie ten tekst ma być. To jest moja idea fix, że tekst jest po prostu bardzo ważny. Tekst jest najważniejszy i ja dla tych tekstów tam idę, żeby zobaczyć i żeby ewentualnie pomóc im być lepszymi. Po prostu, no, nie wiem,
czyli
czy
idziesz też
lepszymi,
jako
czy to nie jest to
czytelniczka,
słowo.
Basiu, tak?
Jak czytelniczka, no tak, ja jestem przede wszystkim czytelniczką. Tak, i ja bardzo chcę, żeby były dobre teksty. I bardzo mi zależy na tym, żeby w literaturze pojawiały się nowe głosy, dobre głosy, mocne głosy. I żeby te teksty właśnie były najlepszymi swoimi możliwymi wersjami.
Wersja to też jest dobre słowo. Ja tak ładnie opowiadam, jakbym doskonale wiedziała, o czym mówię, a ja po prostu bardzo uważnie słucham wszystkich moich gości i gościń, więc bardzo wam dziękuję za te wszystkie historie, które pozwoliliście mi usłyszeć dotychczas, bo to jest właśnie wersja, czyli 5 razy pisałem, 5 razy pisałam, wszystko wyrzuciłam, ale teraz
tak.
I tak dalej, i tak dalej. To jest dobry trop, prawda?
Tak.
Z oswojeniem się z wersjami.
Tak, ale ja jeszcze chciałam dorzucić, że właściwie tak jak się nad tym teraz zastanowiłam przy tym pytaniu, to dochodzę do wniosku, że ja się tam też idę czegoś nauczyć. Wiecie, że na każdym cudzym tekście jednak człowiek się uczy i na dobrych, i na złych tekstach naprawdę można się samemu czegoś o sobie dowiedzieć, odnaleźć jakieś swoje tropy, jakieś swoje problemy pisarskie, no wykorzystam
tak.
to.
A skoro mowa o kłopotach pisarskich, również swoich i o tej wzajemnej nauce, powiedzcie mi proszę, bo powiedziałyście o tym i rozumiem to oczywiście w kontekście warsztatów, czyli pewnego zaproszenia dla osób, które na przykład nie są pewne lub są na początku drogi, co podkreślacie w tej rozmowie. Czyli mamy etap, chcemy być pisarkami. To teraz to odwróćmy. Jaką trzeba przejść drogę, czy jaką wy przeszłyście drogę, że uznałyście, że to jest czas, w którym jesteście się w stanie podzielić swoją wiedzą? I macie jej na tyle, żeby się dzielić, bo myślę, że to też może pojawić się pytanie w głowie, czy jestem gotowa, gotowy na to, żeby uczyć?
Ha, to teraz nas zagięłaś.
Basia się
nie
dziwnie
bardzo.
Wyciszyła i to mnie wypłoszyło
nie,
bardzo.
No, właśnie ja się wyciszyłam, dlatego że we mnie taka potrzeba przekazywania wiedzy i dzielenia się... Znaczy tak, ja sama brałam udział w warsztatach także scenariuszowych, nie tylko w Polsce. I tam się nauczyłam bardzo dużo, przy czym... Bardzo dobrą osobą, która uczyła mnie pisania scenariuszy, wcale nie był scenarzysta. Co więcej, wielokrotnie uczyłam się od osób, które nie były specjalistami czy specjalistkami w danym fachu, ale umiały przekazać wiedzę. O filmie nauczył mniej więcej program w starym kinie niż osoby, które robią filmy.
I teraz wszyscy od razu widzą, prawda, pewnego pana, który idzie sobie i drepta. To
i
jest nieprawdopodobne, prawda?
Nogą, tak?
Jak to jest...
I ta muzyczka, oczywiście. Więc ja prowadziłam warsztaty dla młodzieży pisania, też pisania innych tekstów niż literackie, czyli tekstów argumentacyjnych, zanim jeszcze opublikowałam mapę, czyli przed 19 rokiem. I ja wychodzę z założenia, że uczyć się można, najfajniejsze jest uczenie się od siebie nawzajem. To naprawdę po drugiej stronie, okej, ja jestem teraz osobą, powiedzmy, uwiarygodniłam się. Ale przekazywać wiedzę można w różny sposób i wystarczy tylko chcieć z niej czerpać. Dlatego pytanie, jaką drogę przeszłam, żeby stanąć po tej stronie warsztatów, odwrotną, to znaczy ja już prowadziłam warsztaty, a dopiero potem opublikowałam jedno, drugie, trzecie opowiadanie czy mapę. czy Czarnego Hetmana, czy napisałam
Ale nie
powieść,
będziemy
czy
się
coś
znowu
mądre.
kłócić, czy mapa to jest powieść, czy zbiór opowiadań, bo jak słyszę parę opowiadań i mapę i od razu wiesz, że mam ochotę znowu z tobą na ten temat dyskutować.
Cześć, umówimy się, pogadamy. Ale o warsztatach naprawdę ja bardzo zachęcam wszystkie osoby, które piszą lub chcą pisać, żeby nie wahały się. Wszystkich nie przyjmiemy, bo już mamy sporo zgłoszeń. Ja zaglądam do tego naszego maila warsztaty@faktorkultury.pl. Kasiu, popraw mnie, jeśli popełniłam błąd, bo ja bardzo często właśnie
to
mam
ja,
ten problem.
To ja cię poprawię, Basiu, jeśli mogę, bo mam przed sobą warsztaty@faktorkultura.pl.
Właśnie. I moje maile takie sprawdzające, takie wiecie, raz, dwa, trzy próba mikrofonu, to moje maile nie dochodziły, bo ja na końcu robiłam literówkę. Faktorkultura.
Tak jest.
.pl. Dziękuję bardzo, właśnie jesteś bezcenna.
Po prostu mam ściągę, wiesz, jakby nie dorabiajmy do tego zbyt wiele supermocy.
O, moja droga, ten kto ma ściągę, ten ma moc.
Ale nie zachęcamy, drodzy uczniowie, którzy właśnie poszliście do szkół, do uciekania się do tego typu zabiegów. Chociaż samo przygotowanie ściągi, jak
właśnie
wielu pedagogów i pedagożek udowodniło, jest fantastycznym sposobem na to, żeby przygotować się nadchodzący sprawdzian. W związku z tym będziecie usprawiedliwieni, jeśli po prostu będziecie sobie tam dziubdziać na małych karteczkach przed sprawdzianem.
A potem, kiedy już będziecie pracować w Radiu Kraków Kultura, to taka ściągawka się przyda po to, żeby poprawić Basię Sadurską, która robi literówki. Proszę, ściągi. Bardzo dobre są ściągi.
Proszę państwa,
ale piszcie na ten adres.
To w związku z tym, że my jesteśmy strasznymi gadułami z Barbarą Sadurską, jak państwo już na pewno nie raz ani nie dwa zauważyli, to ja teraz bardzo poproszę Katarzynę Kobylarczyk, żeby spuentowała najpiękniej jak tylko potrafi, a zawsze potrafi, nasze spotkanie. Zaprosiła wszystkich bardzo serdecznie. Obiecała, że nie będzie krzyków i bijaty. Prawda?
Ale że w Nowej Hucie krzyki?
Nie, w życiu.
Słuchajcie państwo drodzy, absolutnie nie. Zapraszamy. Mamy 15 miejsc. Upchniemy 16 osób. Zapraszamy młodych i dojrzałych, starych też. Zapraszamy kobiety, zapraszamy mężczyzn, zapraszamy wszystkich. Każdą osobę, która chciałaby popisać z nami, my obiecujemy towarzyszyć w tej drodze twórczej i pomóc tak, jak umiemy. Może trochę umiemy, może wspólnie dojdziemy do jakichś rozwiązań, będziemy się pochylać z wielką uwagą nad państwa tekstami. Mamy nadzieję, że mamy nadzieję, że będziemy z Basią akuszerkami tutaj nowych nowochódzkich talentów literackich i nowej nowochódzkiej literatury, która pójdzie w świat. Czekamy na państwa w pięknej, o tej porze roku, zielonej Nowej Hucie przy znakomitej kawie. W kafę, nowa księgarnia. Jeszcze zapraszać?
Kawa jest super i ciasteczka też są super.
Wszystko jest, wszystko jest super, więc czy ja muszę jeszcze państwa namawiać?
Poza tym przy zgody, no więc jak zgoda, to znaczy to tylko sięgać, tylko jechać. Bo spoza Huty też można, czy nie można?
Można.
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 Wolałam się upewnić.
Ale przerobimy.
Proszę państwa, myślę, że zadałam, mam nadzieję przynajmniej, może tak, mam nadzieję, że zadałam takie pytania, które też państwu pozwolą sobie odpowiedzieć na pytania, czy chcą, czy warto otworzyć tę szufladę, czy to jest czas, w którym jestem gotowy, żeby to pokazać. Czy być może obietnica, którą niejako złożyły Katarzyna Kobylarczyk z Barbarą Sadurską, jest obietnicą towarzyszenia i tego akuszerowania, o którym pięknie powiedziałaś. Więc być może, proszę państwa, do Huty, do nowych narodzin literatury. Niech to będzie po prostu nasze wspólne zaproszenie, bo ja się podpisuję, bo ja się lubię podpisywać pod takimi sytuacjami, w związku z tym dlaczego nie. Barbara Sadurska, Katarzyna Kobylarczyk, proszę państwa, audycja Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura. Bardzo wam dziękuję.
My także dziękujemy.
Bardzo dziękuję.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.